to już jest ten moment, tak?
To już jest tak, możemy zaczynać.
Lubelskie Centrum Konferencyjne, wrzesień 2019. Trwa piknik naukowy.
Panie Renoszu, oddaję głos, bo trzeba objaśnić.
Dzień dobry, witam Państwa na pierwszym uroczystym uruchomieniu wahadła Foucault, pierwszego w Lublinie i prawdopodobnie pierwszego po tej stronie Wisły. Jest to wahadło, które ma pokazywać obrót Ziemi. Pierwszym, który to udowodnił doświadczalnie, był Bernard Foucault, który w 1851 roku zbudował właśnie wahadło o podobnej masie, 28 kg i uruchomił w Panteonie w Paryżu. I tamto wahadło miało długość 67 metrów. Nasze wahadło ma długość tylko 25 metrów, ale to i tak jest dużo. W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie wahadło ma tylko 16 metrów, więc przy naszym to dużo mniej, prawda? I proszę bardzo, przetniemy teraz nitkę. Pierwsze wahadło Foucault było przepalone, nitka my będziemy przecinać za pomocą nożyczek. Także proszę bardzo. Ze względów dydaktycznych oczywiście, bo używanie ognia jest surowo zbronione.
Kogo wyznaczamy?
Kogo oficjalnie wyznaczamy? No wszystkich twórców wahadła.
Pani dyrektor, prosimy.
Panią Anię Białek też prosimy tutaj, razem pracowaliśmy przy tym wahadle tutaj, wszyscy spróbujemy razem.
Pani Ireneusz też tutaj jako...
To już, prawda? Tak, proszę bardzo, uroczyście przetniemy.
Zapraszam Panią Dyrektor, byłoby więcej, do podtrzymania nitki, żeby ułatwić...
Więcej nożyczek, czy jakoś tak przecinamy, tak? I wszyscy
puszczamy.
Trzymamy dobrze i puszczamy, uwaga.
Trzy, dwa, jeden, poszło.
Brawa, podziały.
Minęło już kilka tygodni, odkąd po raz pierwszy wprawiono w ruch wahadło Foucault, skonstruowane przez pana Ireneusza Maksima. Z niemałą tremą wspinam się po schodach zespołu szkół na podwalu, aby odwiedzić królestwo nauczyciela z pasją. To trema humanistki, która zawsze miała problemy z fizyką. Ale zaraz, przecież dźwięk to też fizyka.
Nasze skarby, które tutaj wspólnie z uczniami zrobiliśmy w ramach innowacji. Nasze królestwo takie muzyki i fizyki. Tutaj miałem nawet lekcje pokazowe, kiedyś miałem takich praktykantów z UMCS-u, to nawet zrobiłem mi tutaj huśtawkę na tych belkach, tu widzimy takie belki. Zrobiłem huśtawkę i to było takie moje pierwsze pomysły, jak zrobić wahadło, czyli na taką większą skalę, takie wahadło, jak powstało w Centrum Konferencyjnym Lubelskim na ulicy Grodgera.
Tak, pociągało Pana od dawna
tak,
to wahadło.
Od dawna już to mnie tak to wahadło...
Czemu tak ono pociągało?
No bo to jest takie fajne, duże i pokazuje, jak kręci się Ziemia, a nie każdy po prostu to rozumie. Do tej pory niektórzy jeszcze głoszą takie tezy jak płaskoziemcy, że nawet Ziemia jest płaska, więc staramy się te mity obalać i uczniom udowadniać, że a jednak się kręci. Mogę z uczniami pójść na wycieczkę i w każdej chwili im zrobić lekcję w terenie, gdzie mogę wytłumaczyć na konkretnym wahadle, jak prawa fizyki w praktyce działają.
Ale właśnie czytałam o nim, ile to materiału było potrzebne,
tak.
ile zachodu. Jak tak, się pan zabrał za to, żeby
był
to...
Był pomysł, rok temu zrodził się tam pomysł, jak zobaczyłem tę architekturę i materiały na wahadło to są moje, ba, to jest najtańsze wahadło na świecie, ponieważ pochodzi ze złomu. Z recyklingu, recycle, czyli drugie życie. Miałem takie tarcze hamulcowe, jakieś ciężarki, które miałem wyrzucić na złom, ale stwierdziłem, żeby je uratować i przerobić na wahadło. I taka mi się nagle artystyczna wizja zrodziła, taka instalacja, żeby to zamienić w wahadło Foucault. I one wylądowały w końcu nie na złomie, tylko na patio w Centrum Konferencyjnym. Czyli to są tarcze hamulcowe, można przyjść, zobaczyć. Połączone specjalną, prawda, śrubą, skręcone z odważnikami, tą masę wahadła można zmieniać oczywiście i chcemy zmienić tę masę w tym roku na 70 kg, ponieważ mamy 70-lecie szkoły. Jest to na pewno najtańsze wahadło na świecie. Oprócz tej belki, no, która mogła być już, bo gdzieś tam taka konstrukcja mogła istnieć, a musieliśmy ją niestety dorobić wspólnie we współpracy z Politechniką i z firmą budowlaną.
Zobacz, w tym miejscu gdzieś stawiamy, za blisko czy za daleko, jak myślisz? Zobacz. O, widzisz? I przewróciło, widzisz? Fajnie.
Ziemia
się kręci, prawda? Widać dokładnie. Trochę dalej teraz.
wahadło zostaje w jednej płaszczyźnie. Nam się wydaje, że wahadło się obraca, a tak naprawdę to Ziemia się obraca. To jest wahadło interaktywne, każdy może przyjść i osobiście ustawić kręgiel, żeby się przewrócił po pewnym czasie i ten dowód na obrót Ziemi nam dostarczył.
To jakiś silnik przed tym,
tak? Nie, ono po prostu jest to spowodowane siłą Coriolisa i obrotem Ziemi, tylko i wyłącznie. To nie jest napędzane, nasze wahadło nie jest napędzane.
Jest to trudny przedmiot, ale naprawdę z serem maksimum jest to bardzo ciekawe doświadczenie.
Słuchanie go sprawia przyjemność. Tak. Jest tak naprawdę pierwszym nauczycielem, którego poznałam, który z taką pasją opowiada o tym, co tak naprawdę go fascynuje. I to przede wszystkim jakby sprawiło, że też ja się tym zainteresowałam.
Dla wszystkich mamy coś dobrego, bo rzeczywiście... O, i teraz już... O! Jeszcze jedno wachnięcie,
jeszcze,
prawda? Nie. Już teraz na pewno
przywrócisz.
Tak to jest.
I
o. I brawo, prawda? Jest, brawo dla Ziemi. Ziemia się obróciła, prawda? W lewo, a wahadło pozornie porusza się w prawo, prawda? Także tutaj mamy coś takiego.
W sumie to mój właśnie profesor mnie zainteresował fizyką. Wcześniej zbytnio się nią nie interesowałem. Sir Maxim pokazał fizykę od strony praktycznej. Łatwiej zrozumieć fizykę właśnie od strony praktycznej, niż tylko siedzieć i liczenia robić. Przez to można lepiej przyswoić materiał.
Chcielibyśmy właśnie zmienić tą wizję fizyki w szkole, żeby nie była taka trudna, a była taka magiczna i taka ciekawa.
Jak pan definiuje innowacje, innowacyjność w szkole? Co to znaczy właściwie?
No to jest cała polityka pochodząca od góry, od pani dyrektor i po prostu my patrząc na to, jaki przykład daje dyrekcja, też staramy się dorównać co najmniej, prawda? Także, żeby każdy coś od siebie wniósł do nauki, do historii tej szkoły, żeby pozostawić pod sobie jakąś pamiątkę. Bo my mamy pewne ramy, pewne programy nauczania, musimy realizować podstawę programową, którą można realizować na różne sposoby i tutaj to zależy tylko od nauczyciela i od dyrekcji. Czy będziemy realizować przy tablicy kredą, po prostu robić zadania i to uczeń nie zawsze rozumie te zadania i po prostu to go zniechęca, więc moim zdaniem powinno się odwrotnie. Najpierw wykonać doświadczenie, żeby ucznia zainteresowało, żeby on się zainteresował i po prostu sam doszedł do tej teorii, którą mógłby tylko przepisać z tablicy, prawda? Tak jak mawiał Konfucjusz, jak sam wykonasz doświadczenie, dopiero zrozumiesz, sam wykład nie wystarczy.
Czyli tak się zaczyna lekcja?
Tak się zaczyna, zawsze od doświadczeń, żeby uczniów zainspirować, zainteresować, zapalić do eksperymentowania. Tak, zwyczajny dźwięk, ale z tym dźwiękiem można zrobić różne magiczne rzeczy. I teraz mam taką magiczną sztuczkę dla ciebie, żebyś wyjaśnił, jakie zjawisko zajdzie, jeżeli użyjemy dwóch kamertonów. Popatrz dokładnie.
Jednym z najzdolniejszych uczniów pana profesora jest drugoklasista Karol Ilczuk, uczestnik zajęć koła fizycznego.
A odzywa się drugi. Dlaczego tak się stało? Możesz wyjaśnić to zjawisko? Drugi właśnie grał, chociaż w niego nie uderzałem.
Fale dźwiękowe wpłynęły na ruch drgania metalu.
Drugiego, tak. To zjawisko nazywa się zjawiskiem rezonansu, prawda? To jest taka tradycja rodzinna, bo mój tata też był fizykiem i czasami zabierał mnie do swojej pracowni. Po lekcjach mogłem dotykać tych przyrządów i pewne doświadczenia oczywiście pod jego kontrolą wykonywać te bezpieczne, prawda? Także można powiedzieć, że ta fizyka narodziła się u mnie w takim miejscu jak tutaj, w takim zapleczu fizycznym, w takim laboratorium. To taka nieduża szkoła gminna. Już wtedy, w tamtych czasach to były trudne czasy, tata wykonywał pewne doświadczenia, które przerastały tamtą epokę, można powiedzieć, bo już jako pierwszy zrobił taki system komputerowego oceniania uczniów. Miał zrobioną taką maszynę na całą klasę, 16 uczniów, w których uczniowie mogli wciskać odpowiednie wtyczki, bo wtedy były takie wtyczki bananowe. Odpowiadając na pytanie, wciskali wtyczkę i on od razu mógł sprawdzić całą klasę, czy dobrze odpowiedziała i mógł test przeprowadzić w ciągu kilku minut dosłownie mógł przeprowadzić taki test. Także on mnie tak zainspirował i ja postanowiłem to rozwinąć i jak gdyby kontynuować tą jego pracę.
To było dla pana oczywiste. No, zwykle się zastanawiamy na poziomie szkoły średniej, co będziemy w życiu robić. Czy były jakieś inne też marzenia, były, może szalone?
Były, oczywiście. Na początku w szkole podstawowej to tam grałem w ognisku muzycznym, jakiś zespół mieliśmy, występowaliśmy na różnych uroczystościach, ale później już w szkole średniej należałem do takiej scholi kościelnej i po prostu mieliśmy zespół w kościele, graliśmy muzykę taką liturgiczną, no i była schola, która śpiewała, też rozwijałem swoje pasje muzyczne w ten sposób.
Czyli muzyka była taką drugą pasją.
Drugą pasją, tak. Nie tylko fizyka, ale też ta muzyka mną zawładnęła, aż do tego stopnia, że jak już przyszedłem do Lublina na studia, no to udałem się do zespołu tańca ludowego UMCS-u Stanisława Leszczyńskiego, czyli wiedziałem, że to jest moje miejsce. No ja nie byłem jeszcze na takim poziomie jak ci muzycy, którzy tam grali, ale wiedziałem, że muszę im dorównać, bo to byli muzycy z Filharmonii Lubelskiej. Oni grali dodatkowo w zespole tańca ludowego, w kapeli ludowej, no bo nieważne co się gra, ważne jak się gra, prawda? Także ja z nimi grając też podnosiłem swój kunszt grania na akordeonie, konkretnie to był mój główny instrument, ale grałem też na fortepianie, na próbach, akompaniując do tańca.
Fortepian, dawno na nim nie grałem, bo aż razem fortepianie...
Był pan samoukiem, jeśli chodzi o
instrumenty? No nie, chodziłem do ogniska muzycznego, co było szkołą muzyczną pierwszego stopnia. I później już jak byłem w Lublinie, to zacząłem chodzić do średniej muzycznej imienia Szeligowskiego, także na akordeon. Do świętej pamięci Malickiego, profesora, który już nie żyje, uczył mnie akordeonu. Byłem wtedy, pamiętam, pierwszym akordeonistą, który grał na akordeonie guzikowym, takim jak gra teraz Marcin Wyrostek. Studia były na pierwszym miejscu i drugi po południu, po studiach musiałem chodzić do tej średniej muzycznej, co było mi trudno pogodzić, ale większość umiejętności to sam do tego doszedłem, nie w szkole po prostu, bo tam to są gamy, pasaże, a ja grałem folklor, więc to było niemile widziane w szkole, bo były wyjazdy zagraniczne, tournée, no i taka pani profesor, wiadomo jak mnie traktowała, że jestem chałturnikiem, który gra folklor, więc w końcu nie ukończyłem tej średniej muzycznej, okazała się trudniejsza niż studia fizyczne. Ale musiałem coś wybierać już wtedy. Już wtedy wiedziałem albo muzyka, albo fizyka. Einstein też był muzykiem, grał na skrzypcach, także ja tutaj biorę z największych mistrzów przykład, bo to pomaga, dodaje takiej wyobraźni, bo wyobraźnia przestrzenna to jest taka wyobraźnia też muzyczna, prawda? A fizyce to też jest potrzebne.
Jak pani dyrektor znalazła takiego nauczyciela?
To nie ja go znalazłam, jak przyszłam do szkoły. O, już 22 lata temu, albo jeszcze lepiej, to ten człowiek był już tutaj.
Elżbieta Sękowska, dyrektor zespołu szkół numer 1 na Podwalu.
Grał, śpiewał i tak go po raz pierwszy dostrzegłam, zobaczyłam i zafascynowałam się jego talentem muzycznym, nie wiedząc nawet, że to jest po prostu fizyk w naszej szkole. Później okazało się, że nie tylko jest multiinstrumentalistą, nie tylko gra, tańczy w zespole ludowym. Okazuje się, że ma jeszcze jedną wielką pasję, a jest to astronomia i astronautyka. No i tutaj podziw największy, dlatego że nauka ścisła, do tego humanisty, duszy człowieka, którą stara się przybliżać młodemu człowiekowi, pokazywać ją od praktycznej strony. Ja to mówię, on na śmietniku to, co znajdzie, to potrafi wykorzystać i zrobić z tego cudo, które służy do wyjaśnienia skomplikowanego zjawiska fizycznego, do wytłumaczenia, dlaczego zrobiło się ciemno w środku dnia, albo w sposób tak przystępny wyjaśnić zawiłości nieba, gwiazdy, czy księżyca.
W pracowni fizyczno-muzycznej na poddaszu jest wiele przedmiotów, których przeznaczenie zadziwia. Widzę tu na przykład mobilne planetarium ze starych rzutników. Za ich pomocą na suficie można wyświetlić niebo pełne gwiazd. A to niebo zrobione jest z czarnych kartek z otworkami o odpowiedniej szerokości i odległościach. W obcowaniu z tajemnicą kosmosu pomagają także inne sprzęty.
To jest taka antena, gdzieś ona tu była. O, też. Te moje głośniki też
głośniki, które mamy dalej, projektory, też głośniki, o, głośniki wysokotonowe. I to jest ta antena, która może służyć jednocześnie jako reflektor do akustyki i jako, reflektor do promieniowania słonecznego, czyli czy to też kiedyś na jakimś pokazie chcę zaprezentować.
Dwojaka funkcja.
Także.
Ależ to duże.
I to jest też radioteleskop, to element radioteleskopu, który wykonaliśmy rok temu i też wygraliśmy konkurs astronomiczny na referat z astronomii, bo już 2 lata pod rząd mamy sukces, pierwsze miejsca w tym konkursie wojewódzkim astronomicznym. Ta antena właśnie wygrała ten konkurs astronomiczny. Aluminiowa jest, też pochodzi ze złomu. Także mnóstwo jest tutaj gadżetów. O, tu jeszcze takie stare prace, które kiedyś uczniowie w naszej starej szkole pocztowo-telekomunikacyjnej wykonywali. O, Zaoczne Technikum Łączności w Lublinie, zasada pracy lamp elektronowych, wykonał uczeń w roku 1969-70. Takie rzeczy kiedyś uczniowie robili na zajęciach.
Wspaniałe. Dzisiaj wszystko w PowerPoincie.
Tak, a tutaj lampa, zasada działania lampy, którą zastąpił tranzystor już obecnie i układ scalony. Natomiast kiedyś wszystko odbywało się na lampach. Ja to czasami uczniom pokazuję i prezentuję. Ile to już lat istnieje nasza szkoła, prawda?
Te beczki zielone.
Te beczki też. One też służą jako stół. Kładzie się na nich tablicę. Tablica tutaj taka jest, która praktycznie nie nadaje się do użytku. I ona służy jako blat tego stołu ustawionego na beczkach. Też beczki też pochodzą z odzysku, czyli drugie życie materiałów. To jest ta tablica. O, właśnie, to jest ta tablica. Tak, to trzeba uważać. Nie uderzyła się pani? Nie. Ona już się nie nadaje do niczego. O, a może służyć jako stół do doświadczeń, stół demonstracyjny, prawda? Na dwie strony. Z jednej strony jest zielona, z drugiej srebrna, też odbija promieniowanie. Też jest częścią większego projektu, który z tych tablic chcemy zrobić też taki, też, to jest taka trochę tajemnica nasza. Chcemy coś uczynić z tych tablic, taki wielki radioteleskop, ale jak to zrobić, to na razie nie zdradzę, bo nie chcę, żeby nas ktoś uprzedził, prawda? I będziemy próbować odebrać sygnały z kosmosu.
A da się z kosmosu?
No, da się odbierać. Już odbieramy sygnały z kosmosu za pomocą tej mniejszej anteny, ale próbujemy zrobić taką gigantyczną, prawda, jak największą, bo wiadomo, im większa powierzchnia, no tym większe możemy mieć zdolności zbierania sygnałów.
Jak ten kosmos brzmi?
No, brzmi bardzo fajnie, to znaczy brzmi na falach, które są niesłyszalne dla ucha ludzkiego. Dopiero jak zrobimy transformatę i przetransponujemy je do zakresu słyszalnego, czyli od 20 Hz do 20 tysięcy, to ten kosmos brzmi różnie, każdy, prawda, każdy element brzmi inaczej i zaczynając od najniższych dźwięków, tak zwany bas Perseusza, którego częstotliwość jest bardzo niska, poprzez na przykład dźwięk naszej galaktyki, której częstotliwość jest 64 oktawy poniżej środkowego C w fortepianie, czyli to jest taki niski dźwięk, że nie potrafimy po prostu takiego dźwięku nawet opisać, nie mówiąc już o usłyszeniu. To będzie przecież 64 oktawy, czyli 1/2 do potęgi 64 poniżej środkowego C w fortepianie. Tak brzmi nasza galaktyka na przykład. Ostatnio właśnie też pracuję nad takim pomysłem, żeby te dźwięki z kosmosu też jakoś przetworzyć w formie refelatu, żeby uczeń to jeszcze dopracował, wygłosił, może na seminarium też astronomicznym. Dźwięki kosmosu. Co słyszysz?
Drgania,
tak zwane wibracje, to są takie dudnienia, słyszysz to? Prawda? To znaczy, dlaczego te dudnienia występują? Bo różnią się te dwa kamertony czym?
Częstotliwością.
Częstotliwością, bardzo dobrze. Czy na akordeonie można wytworzyć takie też współbrzmienia, że można dwa dźwięki ze sobą zsumować? No popatrz.
No tak.
Tak, i to jest takie właśnie, o, proszę bardzo, próbuj, który byś dźwięk nacisnął, pamiętasz? O, bardzo dobrze, nacisnij. No, trzymaj. Czyli co, te dwa dźwięki różnią się czym?
Częstotliwością.
To jest tak zwane tremolo w akordeonie, które właśnie nakłada dwa dźwięki, różniące się niewiele częstotliwością. O, dokładnie słychać, prawda? Dziękuję. Fajnie.
Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Na fizyce czy na kole?
Ogólnie rozmawiamy też o fizyce kwantowej, którą się też interesuje bardzo. I chciałbym w przyszłości pójść w tym kierunku.
Co można robić w życiu, jak się człowiek interesuje fizyką kwantową?
Uczyć innych, prowadzić doświadczenia, na przykład w LHC, przy zderzanie hadronów. I chyba tyle.
Czyli ścieżka wynalazcy Cię interesuje?
To bardziej odkrywcy nowych pierwiastków bądź cząstek elementarnych.
Odkrywcy. Powiedz, czy wielu jest takich nauczycieli z pasją?
Nie. To jest właśnie problem szkół, że jest bardzo mało nauczycieli, którzy są z powołania. Pan profesor jest jednym z takich nauczycieli, którzy dobrze trafili na swój zawód. Bardzo dobrze uczy.
Pracując w tej szkole tyle lat, nigdy nie miałam najmniejszych uwag pod adresem pana Irka. Co do sposobu nauczania, oceniania, co w dzisiejszych czasach jest dość częstym zjawiskiem, że komuś się coś nie podoba, jakaś ocena, jakieś problemy ze zrozumieniem. W tym przypadku tego nie ma. Jest to człowiek, który łagodzi obyczaje, gasi pożary i nie stawia jedynek. Tak po prostu, nie wiem, nie wychodzi mu stawianie jedynek. Natomiast piątek i szóstek tak, dużo, bo ma laureatów ogólnopolskich konkursów w dziedzinie astronomii, astronautyki. To jest człowiek, dla którego być znaczy więcej niż mieć. I tylko tacy, właściwie w dzisiejszej szkole, mają szansę na spełnienie siebie, na to, żeby dać radość właśnie tym, którzy obcują z nim. To jest prawdziwy mistrz, który daje bardzo dużo z siebie.
Kończąc wizytę na poddaszu szkół na Podwalu, korci mnie, by zapytać pana profesora o to, czy istnieje według niego coś, co wymyka się zmysłom i doświadczeniu. Czy w życiu fizyka jest miejsce na metafizykę?
Miałem okazję właśnie 5 lat temu być w CERN-ie w Genewie w 2014 roku, 2 lata po odkryciu bozonu Higgsa, i właśnie czułem przez chwilę tę ideę właśnie tego, prawda, odkrycia tego bozonu Higgsa, będąc tam już na miejscu w tym tunelu 100 metrów pod ziemią. Jak tam zjechałem, dopiero poczułem ten klimat i to było takie piękne, można powiedzieć, metafizyczne odczucie, nie? Że jestem w miejscu, w którym odkryto bozon Higgsa, na co prawie 50 lat czekano. Nie? I później przywiozłem jakieś tam pamiątki, gadżety, które teraz pokazuję na lekcji. Przywiozłem taką kliszę, którą to dostaliśmy właśnie w prezencie, i pokazuję uczniom, że być może że cząstka na tej kliszy, taki tor, prawda, zakrzywiony, to może być może świadczy o tym bozonie Higgsa. Także staram się uczniów też tak trochę zainteresować taką magią, prawda, tej nauki, że być może kiedyś też coś odkryją. I to by było takie najpiękniejsze dla mnie, gdyby mój uczeń też coś kiedyś odkrył, dostał Nobla i przypomniał sobie, że byłem jego nauczycielem.